Dobrze. Jak się macie wszyscy? Dobrze się macie? Dobrze się macie? Dobrze się macie. Jak się mają ludzie, którzy się ochrzcili i wysuszyli? Jest tylko, no właśnie, tylko chłopaki są. No, dokładnie. Dobrze, moi drodzy, zanim zacznę mówić to, o czym chcę mówić, to muszę jakby zaznaczyć jedną rzecz. Żaden kościół na świecie nie zbawia człowieka. Żadna organizacja religijna nie zbawia człowieka. Jest tylko jedna osoba, którą jest Jezus Chrystus, który się narodził, który przez 30 lat swojego życia, wychowywał się jak jeden z nas i 3,5 roku to była jego służba. Przez 3,5 roku chodził po naszej ziemi, uzdrawiał chorych, uwalniał ludzi, głosił dobrą nowinę, głosił możliwość zbawienia. I kiedy minęły 3 lata, niektórzy mówią 3,5 roku, Chrystus został ukrzyżowany przez tych, których przyszedł zbawić. I od tego momentu, od momentu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, relacja z Bogiem jest możliwa tylko i wyłącznie przez to, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. I dzisiaj, kochani, chciałbym mówić do was. Temat brzmi tajemniczo: cysterny czy źródło. Będziemy rozmawiać o cysternach, będziemy rozmawiać o źródle, bo źródło jest tylko jedno. I chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli zrozumieć, abyś ty przyjrzał się szczerze swojemu sercu. Abyś mógł określić, w którym miejscu jesteś, abyś mógł określić, jaka tak naprawdę jest twoja postawa względem Boga. Czy tak naprawdę jesteś człowiekiem, który jest pełen zbawienia, czy myślisz, że no jakoś to będzie, może Bóg się zlituje, nie jestem taki zły. I chciałbym, żebyśmy na samym początku przyjrzeli się jednemu z najbardziej znanych fragmentów biblijnych na całym świecie. To jest najbardziej popularny fragment w Stanach Zjednoczonych, najbardziej popularny fragment w Australii. I ten fragment to jest nic innego jak Ewangelia Jana, 3:16, gdzie jest napisane tak. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest niesamowity fragment. Ten fragment, kiedy ludzie zrozumieli, o co tutaj chodzi, ten fragment zmienił życie milionów ludzi. Dlatego, że ten fragment pokazuje, że Bóg kocha mnie i ciebie. I ta miłość to nie są tylko słowa, ale miłość jest wyrażona w bardzo praktyczny sposób. I ta miłość jest zademonstrowana w taki sposób, że przychodzi Jezus Chrystus, przychodzi Syn Boży, przychodzi sam Bóg na ziemię, umiera za nas i każdy, kto w Niego wierzy, może mieć życie wieczne. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się słowu wierzyć, dlatego że słowo wierzyć jest jednym ze słów, które jest najmylniej interpretowane w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, ale generalnie na całym świecie. Ponieważ słowo wierzyć to jest greckie słowo pistiuo. Ja w nawiasie napisałem, jak się to wymawia, macie zapisaną też, jak się to zapisuje. I słowo wierzyć, pistiuo, greckie słowo pistiuo oznacza zawierzyć, ufać, zaufać, położyć w kimś lub czymś nadzieję. To nie jest wierzyć, nie oznacza wiedzieć. Dlatego, że gdybyśmy dzisiaj zrobili badania na całym świecie, badania w naszym kraju, może nawet na całym świecie, i spytali się, czy ludzie wierzą w Boga, to zdecydowana większość powie, że wierzy w Boga. I nie kłamią, tylko inaczej rozumiemy słowo wierzyć. Oryginalnie słowo wierzyć, wiara, która zbawia, to jest wiara, która jest wyrażona w taki sposób, że ja ufam, że ja składam w kimś nadzieję, że ja poddaję moje plany, poddaję moją przyszłość, poddaję moje bezpieczeństwo konkretnie w ręce osoby, którą jest Jezus Chrystus. Taka wiara nas zbawia. Nie zbawia nas wiedza, zbawia nas wiara konkretnie w Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się takiemu fragmentowi ze Starego Testamentu, To jest jedna z dłuższych ksiąg w księgach Starego Testamentu, to jest księga Jeremiasza, gdzie jest napisane tak w 2:13. Jeremiasz zaczyna prorokować do Izraela i mówi tak: gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Popełnił zło w dwóch wydaniach. Po pierwsze, mnie źródło wód żywych opuścili, tak mówi Bóg, mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Jeremiasz mówi, mój lud popełnił dwojakie zło. Opuścili mnie, Boga, który jest źródłem, opuścili mnie, Boga żywego, bo nie ma innego Boga poza Bogiem Izraela, nie ma innego Boga poza Jezusem Chrystusem, nie ma innego Boga poza Duchem Świętym. Śpiewaliśmy coś, co zostało wyrażone w IV wieku, że Bóg jest. Bóg jest obecny i Bóg jest jeden, ale jest obecny w trzech osobach. To jest wielka tajemnica wiary. I tutaj Bóg mówi tak, mnie zostawiliście, mnie opuściliście, ale z drugiej strony wykopaliście sobie cysterny, które wody zatrzymać nie mogą. Jest różnica pomiędzy źródłem i cysterną, to są dwie różne rzeczy. I dzisiaj będziemy mówić, kochani, o czymś takim, co bardzo często zdarza się w naszym życiu, o tym, czego chce Bóg od nas. Bóg od nas chce, abyśmy Jemu zaufali w 100%. Abyśmy już tutaj, dzisiaj na ziemi zaufali Mu w 100%. Abyśmy złożyli w Nim całkowicie nadzieję, aby On nas nie prowadził tylko chwilę przed śmiercią, ale żeby On dzisiaj, od tego momentu prowadził Twoje życie. Aby dzisiaj od tego momentu, aby Bóg prowadził Twoje życie, ponieważ jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, jeśli On jest najważniejszy w naszym życiu, wszystko nabiera sensu. Wszystko nabiera sensu. A więc to, co się dzieje bardzo często w życiu ludzi, to jest mieszanie źródła i cysterny. Mieszanie, pijemy wodę ze źródła, tak? Czasami idziemy w niedzielę do kościoła, ale później przez cały tydzień pijemy wodę z cysterny. I powstaje mieszanina, powstaje zamieszanie, które prowadzi nas do choroby, ponieważ jeśli pijesz raz wodę zdrową, a raz wodę, która jest niezdrowa, która może powodować niestrawności, to nie jest tak, że zdrowa woda wykluczy skutki, kiedy pijesz wodę, która jest po prostu zepsuta. Kiedy mówimy o źródle i cysternach, to musimy mieć świadomość, że ilekroć kopiemy cysterny, to wtedy opuszczamy źródło. Ilekroć zaczynasz kopać cysterny i pić wodę z cysterny, wtedy opuszczasz źródło. Ilekroć żyjemy pijąc wodę z cysterny, żyjemy czymś, co nazywa się substytutem życia. To jest substytut życia, to nie jest prawdziwe życie. I wiem, że w tym momencie nie wiesz, do czego ja zmierzam. A więc zajmijmy się cysternami. Cysterny w Starym Testamencie były bardzo często budowane i był to substytut, mniej więcej tak to wygląda. Mniej więcej tak to wygląda, była to wykopana spora dziura w ziemi, tam nalewano wody, aby tą wodę zatrzymać. I ta woda bardzo często się tam psuła. Co ja mam na myśli, mówiąc o cysternach? Cysterny to jest wszystko, to jest woda z cysterny, to jest wszystko, co próbuje imitować prawdziwe życie z Bogiem. To jest coś, co próbuje imitować prawdziwą relację z Bogiem, dlatego my ciągle i ciągle jesteśmy spragnieni czegoś więcej. I kiedy popatrzymy na Stary Testament, to widzimy jedną rzecz w Księdze Jeremiasza w 38:6. Książęta pojmali zatem Jeremiasza i wrzucili go do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, znajdującej się na dziedzińcu wartowni. Na dno spuścili Jeremiasza na linach. W cysternie wprowadzana nie była woda, ale zalegało ją błoto. I Jeremiasz ugrzązł w tym błocie. Ten fragment pokazuje nam trzy rzeczy odnośnie cysterny. Po pierwsze, cysterna była więzieniem. Cysterna była więzieniem. Więzienie zawsze nas zniewala i trudno nam stamtąd wyjść. Ilekroć przestajemy mieć relację z Bogiem, ilekroć próbujemy szukać Boga w miejscach, gdzie Go nie ma, ilekroć nasze życie nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, tylekroć pojawia się substytut życia w formie cysterny. Nie jest to prawdziwa relacja z Bogiem, jest to substytut relacji z Bogiem. Co może być dla nas więzieniem? Co może być dla nas więzieniem? Więzieniem może być dla nas to, jeśli my jako ludzie położymy ufność od naszego zbawienia, ufność, jeśli chodzi o nasze zbawienie, położymy w kimś innym bądź czymś innym niż w Jezusie Chrystusie. To wtedy staje się dla ciebie więzieniem. Po drugie, cysterny w tym miejscu, to są miejsca, które nie mają wody. Biblia mówi, że w cysternach nie było wody. Co to powoduje? Że ilekroć coś staje się substytutem w naszym życiu, jeśli chodzi o relację z prawdziwym Bogiem, tylekroć przychodzimy do cysterny, pijemy tą wodę, ale okazuje się, że tam nie ma wody. Okazuje się, że w tej cysternie nie było wody i mamy ciągłe pragnienie. Tylko Bóg jest w stanie wypełnić twoje pragnienie. Tylko Bóg jest w stanie zaspokoić twoje pragnienie. I trzecia rzecz z tego fragmentu odnośnie cysterny, to jest to, że Biblia mówi, że one są pełne błota. Ilekroć zaczynasz ufać komukolwiek innemu, czemukolwiek innemu, niż Panu Bogu, niż Jezusowi Chrystusowi, wchodzisz do błota, a błoto ma to do siebie, że ogranicza twoje ruchy. Błoto ma to do siebie, że grzęźniesz coraz bardziej. Ja pamiętam taki moment w moim życiu, który to było 9 lat temu. 9 lat temu w moim życiu pojawiła się sytuacja, kiedy pojawiły się w moim życiu niebezpieczne symptomy. I te niebezpieczne symptomy okazało się, że była to nic innego, jak idealne internetowe i lekarskie symptomy pokazujące, że ja mam stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to jest choroba, która prowadzi cię do kalectwa, a w rezultacie prowadzi cię do śmierci. To było 9 lat temu. Jak widzisz, trochę się zmieniło. To było 9 lat temu. I pojawił się taki moment i pojawiło się takie pytanie w mojej głowie, komu, czemu ja dzisiaj zaufam? Wiedziałem od lekarzy, że lekarze nie są w stanie nic zrobić z moją chorobą. Oni nie są w stanie mnie wyleczyć, oni są w stanie próbować mnie wyleczyć, ale sama lekarka powiedziała, że wie pan, to pana nie wyleczy, tu będzie coraz gorzej. I pojawiła się taka myśl w mojej głowie, komu, czemu ja mam zaufać? Czy ja mam pójść do źródła, którym jest Jezus Chrystus? Czy mam pójść do cysterny i pić wodę z tej cysterny, która stanie się dla mnie więzieniem, która stanie się dla mnie miejscem, gdzie nie będzie wody, która stanie się dla mnie miejscem, które spowoduje, że będę grząsł coraz bardziej. I to był moment, kiedy zaufałem Jezusowi Chrystusowi. Skracając tą całą historię, ta cała historia trwała około 100 dni, po 100 dniach, kiedy byłem człowiekiem, który miał oczopląsk, nie widziałem wszystko potrójnie bądź poczwórnie, nie słyszałem na jedno ucho, miałem totalny bezwład, jeśli chodzi o moją lewą stronę ciała i przyszedł moment, kiedy Jezus Chrystus całkowicie mnie uzdrowił. I to pokazuje, to jest tylko przykład, jeśli złożymy swoje zaufanie odnośnie naszego uzdrowienia, jeśli złożymy swoje zaufanie w czymkolwiek innym niż w Jezusie Chrystusie, to może się okazać, że ktokolwiek bądź cokolwiek może nas nie wyleczyć z rzeczy, na które chorujemy. W tym kościele widzieliśmy wiele razy, kiedy ludzie byli uzdrawiani z raka. To był moment, kiedy nie można już było zaufać absolutnie lekarzom, ponieważ lekarze rozkładali ręce. Ale Jezus Chrystus nigdy nie rozkłada rąk nad twoim stanem. Możemy zbudować sobie cysternę, to nie oznacza, że lekarze są źli. Absolutnie nie. Lekarze nie robią nic innego, jak tylko wypełniają Bożą wolę, bo Bożą wolą jest uzdrowić. Bożą wolą jest uzdrowić człowieka. Jakkolwiek czasami jest tak, że Bóg chce na pierwszym miejscu, abyś zaufał Jemu. Co z naszym zbawieniem? Co z tym, kiedy my umrzemy, co się z nami stanie? W czym lub w kim pokładasz nadzieję? To jest bardzo ważne pytanie. Czy to jest dla ciebie cysterna? Czy to jest dla ciebie jakaś cysterna, która stanie się dla ciebie więzieniem i będziesz w tym więzieniu robił wszystko, aby być zbawionym? Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. A co z naszym bezpieczeństwem? Kto nam gwarantuje, kto mi zaobiecał, że ja za tydzień będę tutaj w tym miejscu? Absolutnie nikt. Kto mi obiecał, że ja za tydzień będę żył? Kto tobie obiecał, że my będziemy żyć za tydzień? Absolutnie nikt. W czym pokładasz nadzieję, jeśli chodzi o twoje bezpieczeństwo? A co z twoją przyszłością? W kim bądź w czym pokładasz nadzieję? Cysterny to są sytuacje, które wydają się, że rozwiązują nasze problemy i kiedy pokładamy w tym ufność, one stają się albo więzieniem, one stają się albo miejscem, gdzie nie ma wody, jesteśmy ciągle spragnieni, albo stają się miejscem, które jest pełnym błota. Idąc dalej do kolejnego fragmentu w Bożym Słowie, znowu w Jeremiasza 41,7 jest napisane, ale gdy znaleźli się w środku miasta Ismael, syn Netaniasza, a z nim jego ludzie rzucili się na nich i zaczęli ich zabijać. Zwłoki zabitych wrzucali dokąd? Wrzucali do cysterny. Cysterna to przede wszystkim miejsce śmierci. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. To w czym bądź w kim położysz swoją nadzieję odnośnie swojego życia tutaj na ziemi i po tym, jak ciebie już tutaj nie będzie, to ma olbrzymie znaczenie. To ma olbrzymie znaczenie. Nie dla mnie, nie dla osoby, która siedzi po prawej stronie, ale ma niesamowite znaczenie dla ciebie. Dla człowieka, którego widzisz w lustrze każdego dnia. To ma niesamowite znaczenie. Ponieważ cysterna była miejscem, gdzie wrzucano zwłoki. Cysterna była miejscem, które doprowadzały ludzi do śmierci. Cysterna była miejscem, gdzie w rezultacie po jakimś czasie to miejsce doprowadzi cię do śmierci. Idąc dalej, cysterna jest miejscem, które jest wytworzone przez człowieka. To jest kluczowa rzecz. Nic, co jest wytworzone przez człowieka, nie jest w stanie wypełnić dziury w twoim sercu, która jest stworzona przez Boga. Biblia mówi o tym, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. Co to znaczy? Że nie jesteś w stanie pozbyć się myśli ze swojego życia, żebyś nie myślał o śmierci. Czasami widzisz ludzi, którzy idą w jakimś korowodzie, idą na cmentarz, aby tak zwane ostatnie pożegnanie, patrzysz na to i zaczynasz myśleć o śmierci. Czasami ktoś umiera bliski w twojej rodzinie i zaczynasz myśleć o śmierci. W kim bądź w czym pokładasz swoją ufność, jeśli chodzi o twoją wieczność? Te słowa mają większe znaczenie niż myślisz. Jeśli pokładasz swoją ufność nie w źródle, którym jest Jezus Chrystus, nie w źródle, którym jest Bóg, ale położysz swoją ufność w czymś, co jest wytworzone przez człowieka. W czymś, co jest wytworzone przez człowieka. Nie pokładaj ufności w tym kościele. Nie pokładaj ufności w żadnym kościele. Połóż swoją ufność. Zaufaj całkowicie osobie, którą jest Jezus Chrystus. Żaden kościół nie umarł dla ciebie, za ciebie. Żaden człowiek nie umarł dla ciebie ani za ciebie. Tylko Jezus Chrystus, który jest Synem Bożym. I ostatnia rzecz odnośnie cystern. One są wytworzone przez ludzi. Ale to jest również miejsce ciemności. Kiedy byłeś w cysternie, nie widziałeś nic. Było ciemno. Ilu ludzi dzisiaj żyje w ciemności? Ilu ludzi dzisiaj nie wie, dokąd pójść? Ile ludzi dzisiaj nie wie, co ma zrobić ze swoim życiem? Cysterna jest miejscem, które oślepia. Jeśli pokładasz swoją ufność w kimś innym niż Jezus Chrystus, jeśli On nie jest dla ciebie numerem jeden, Jezus Chrystus, jeśli On nie jest dla ciebie numerem jeden, chcę ci coś powiedzieć. Wszystkie cysterny czekają na ciebie, abyś do nich wszedł, abyś je wykopał, abyś próbował z nich pić, ale tam nie ma wody. Wiecie, ci ludzie, którzy się dzisiaj chrzcili, to są ludzie, którzy złożyli swoją ufność nie w tym kościele. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak były trzy pytania odnośnie zadawane przed chrztem, to były pytania, które były skoncentrowane na Jezusie Chrystusie. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Czy wierzysz, że Jego święta krew obmyła cię z wszystkich twoich grzechów? Czy przysięgasz, czy przyrzekasz Jemu wierność do końca swojego życia? Gdzie tu jest Kościół? Nie ma. Kościół nie zbawia. Jezus Chrystus zbawia. Jeśli Bóg nie będzie pierwszy w twoim życiu, a On chce być pierwszy w twoim życiu. Wiecie, dlaczego Bóg chce być pierwszy w twoim życiu? Dlatego, że jest to dla ciebie bezpieczne. dlatego że On chce w twoim życiu szczęścia, dlatego że On chce w twoim życiu bezpieczeństwa, dlatego że On chce, abyś przeżył już tutaj życie na ziemi spokojnie, doszedł do końca i wszedł do nieba, które On dla ciebie przygotował. Jeśli Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, dlaczego Jezus chce być na pierwszym miejscu w twoim życiu? Ponieważ ty, jako człowiek, jesteś na pierwszym miejscu w Jego myśleniu. Posłuchaj jeszcze raz. Bóg chce być na pierwszym miejscu w twoim życiu, ponieważ ty jesteś na pierwszym miejscu w Jego myśleniu. Coś wam powiem. W naszej galaktyce, która nazywa się smacznie Milky Way, Droga Mleczna, od tego są te batoniki, znajduje się od 2 do 3 trylionów planet. Tylko w naszej galaktyce. Od 2 do 3 trylionów planet. I szacuje się, że w widzialnym wszechświecie istnieje 350 miliardów dużych galaktyk oraz 3,5 biliona galaktyk karłowatych. Co to oznacza? Że nasza galaktyka, która zawiera, to jest ciekawe, tryliony innych planet niż Ziemia, jest tylko jedną z miliardów i bilionów galaktyk, to jest niesamowite, które są stworzone przez Boga i poznane dla nas jako ludzi. Kosmos nie ma końca. Wszechświat nie ma końca. Mój znajomy zna człowieka, który jako pierwszy postawił swoją nogę na Księżycu. To były lata 60. I on powiedział do mojego znajomego tak: słuchaj, jakbyś był ateistą i poleciał w kosmos, i wracasz na Ziemię, jesteś przekonany, że Bóg naprawdę istnieje, bo piękno, to jak to jest zorganizowane, to jak to jest stworzone, to jest niemożliwe, żeby to powstało same. Posłuchaj jeszcze raz mnie bardzo uważnie. Ziemia to jest jedna z trylionów planet, które są w naszej galaktyce. Nasza galaktyka to jest jedna z bilionów i miliardów galaktyk, które jest we wszechświecie. I jesteś ty. Który masz pierwszeństwo w Bożym myśleniu. Bóg nigdy nie żąda od człowieka czegoś, czego sam najpierw nie uczynił. To nie ty oddałeś życie za Jezusa, za innych ludzi. To Jezus oddał życie za ciebie. A więc kończąc, mówiąc o cysternach, to chcę ci coś powiedzieć, co się dzieje w twoim życiu, kiedy Jezus Chrystus jest źródłem twojego życia. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, od wersety od 7 do 8. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie i nie boi się nadchodzących upałów. Jego liść pozostanie zielony, nie martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać owocu. To jest opis, bardzo świeży, bardzo rześki opis ludzi, którzy ufają Bogu. Oni są jak ludzie, którzy zarzucili swoje korzenie i piją ze źródła, którym jest Jezus Chrystus. Którym jest Jezus Chrystus. Tak jak mówiliśmy o cysternach, że one są więzieniem, Jezus przychodzi i mówi: nie pijcie wody z cysterny. Ja przychodzę nie, aby dać ci więzienie, ja przychodzę, aby dać ci wolność. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 18 werset. Jezus jest w synagodze, jest w Nazarecie, bierze księgę Izajasza i zaczyna czytać w taki sposób. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więzionym głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Widzisz, cysterna dawała więzienie. I wszystko, komukolwiek, czemukolwiek zaufasz w swoim życiu, ktokolwiek, cokolwiek stanie się pierwsze w twoim życiu, stanie się dla ciebie cysterną. Jeśli Jezus Chrystus stanie na pierwszym miejscu w twoim życiu, a to jest tylko i wyłącznie twoja decyzja, wtedy pojawi się wolność w twoim życiu. Wtedy pojawi się wolność w twoim życiu. Widziałem ludzi uwalnianych z narkotyków w czasie jednego nabożeństwa. Widziałem ludzi uwolnionych z nałogu alkoholu w ciągu jednego nabożeństwa. Widziałem ludzi uwolnianych z depresji w ciągu jednego nabożeństwa. Widziałem potężną moc Jezusa, która jest po to, nie żeby Pan Jezus się popisywał, ale po to, aby przynieść wolność ludziom, którzy zostali zniewoleni. A więc nie więzienie, ale wolność. Po drugie, Jezus nie wytwarza pragnienia, ale Jezus daje nam zaspokojenie. To w cysternach nie było wody. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, innymi słowy, kto mi zaufa, kto podda mi swoje życie, kto złoży ufność we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Jezus mówi: ktokolwiek przyjdzie do mnie i uwierzy we mnie, nigdy nie zazna pragnienia, ale z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Z twojego wnętrza popłynie coś. Będziesz się zastanawiał, co jest w tym człowieku takiego, że on jest taki rzeźki, żywy, pełen pasji. Co się z nim stało? Powiem ci, co się z nim stało. Spotkał się z Jezusem Chrystusem. Nie w fizyczny sposób. Pomodlił się: Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Ja chcę poddać moje życie Tobie. Ja chcę, abyś od dzisiaj Ty prowadził moje życie. Przejdź do mojego życia. To jest moment, kiedy doznajesz wolności. To jest moment, kiedy w końcu jesteś zaspokojony. I trzecia rzecz, którą nie była w stanie wytworzyć cysterna, to zamiast błota pojawia się spełnienie. Zamiast błota pojawia się spełnienie. Cysterna powoduje ograniczenia w twoim życiu. Cysterna powoduje, że zaczynasz coraz bardziej zniżać się do poziomu podłogi. Ale Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale i drugim, w 10 wersecie powiedział tak: złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Jest mowa o diable, szatanie. Jeśli mówisz o Jezusie, to nie możesz pominąć aspektu diabła, szatana. Oczywiście nie poświęcimy mu więcej czasu. Ale to, co robi diabeł w życiu ludzi, on przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i zabijać. To jest to, co robi diabeł. Natomiast Jezus mówi tak: ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. To jest niesamowite. Życie, które daje Jezus, to nie jest przeciętne życie. To jest życie ponad twoje wyobrażenie. To jest życie ponad to, co nawet nie marzyłeś o tym, o pokoju, który pojawia się w twojej głowie, o pewności zbawienia, która pojawia się w twojej głowie. Pomyśl o tym przez chwilę. Jak chrześcijanie przez pierwsze wieki, kiedy Kościół był niesamowicie prześladowany, kiedy ludzie ginęli za swoją wiarę, oni umierali z uśmiechem na ustach. Dlaczego tak było? Bo oni wiedzieli, że tutaj życie na ziemi to jest dopiero początek. To jest dopiero początek. Jezus daje pewność zbawienia tym, którzy wierzą w Niego. Kolejna rzecz, Jezus zamiast śmierci, tak jak cysterna daje śmierć, Jezus daje życie. I znowu Ewangelia Jana, 11 rozdział. Jezus zapewnił: zmartwychwstanie twój brat. Tam była sytuacja, kiedy umarł Łazarz. To był znajomy, to był przyjaciel Chrystusa. I siostry bardzo panikowały, co teraz. On umarł, no to już po wszystkim. I Jezus mówi tak: zmartwychwstanie twój brat. Marta na to mówi: no wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. To nie oznacza, że chrześcijanie nie umierają. Oni umierają. Oczywiste jest to. 100 na 100 ludzi umiera. To nie jest jakiś fanatyzm. My umieramy. Chrześcijanie umierają. Jakkolwiek chrześcijanie wiedzą, że to nie jest koniec. Jezus mówi: okej, 80-90 lat minęło, a teraz zapraszam cię do nieba i czasu w niebie po prostu nie ma. Tam nie ma pojęcia czasu. To się nigdy nie kończy. To się absolutnie nigdy nie kończy. I Jezus mówi: jeśli wierzysz we mnie, to wiedz, że będziesz miał życie. Nigdy nie umrzesz. Nigdy nie umrzesz, to znaczy będziesz żył wiecznie. Dlatego chrześcijaństwo pokazuje, Jezus przyszedł, aby powiedzieć, że to życie na ziemi to nie jest koniec. Że to życie na ziemi to nie jest koniec. Kolejna rzecz, tak jak cysterna przynosiła ciemność, Jezus przyniósł światłość. Ewangelia Jana 8 rozdział 12 werset. Jezus znów skierował do nich słowa: ja jestem światłem świata, kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jezus nie ma nic wspólnego z ciemnością, ponieważ Jezus jest światłością. Jezus jest światłością. Ktokolwiek przychodzi do Niego, zaczynasz mieć zrozumienie wielu rzeczy, które są w twoim życiu, zaczynasz mieć zrozumienie, dokąd Bóg cię prowadzi, zaczynasz żyć w bezpieczny sposób, nie żyjesz w takim świecie, że nie wiesz, co się dzieje, ale żyjesz w świecie bezpieczeństwa, żyjesz w świecie, kiedy wszystko staje się jasne, proste, ponieważ Bóg jest z tobą, On jest światłością. W cysternie tego w ogóle nie ma. W cysternie tego w ogóle nie ma. I ostatnia rzecz. Tak jak cysterny były tworzone przez ludzi, Jezus nie został stworzony przez ludzi. Jezus istniał, zanim wszechświat powstał. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 10 werset. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swojego jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I na sam koniec chciałem ci coś powiedzieć, że Jezus Chrystus przyszedł na świat i Biblia mówi, i dzięki Niemu powstał świat. Ale świat go nie rozpoznał. Świat nie rozpoznał, że to jest Mesjasz. Świat nie rozpoznał, że to jest Jezus, że to jest Zbawiciel świata. Świat nie rozpoznał. I Biblia dalej mówi, on przyszedł do swego, on przyszedł do Izraela. On przyszedł, aby zbawić Izraela i Biblia mówi, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Kim są dzieci Boga? Ci, którzy wierzą w Jego imię. Nie ci, którzy chodzą do tego, tamtego, owego kościoła. Ci, którzy wierzą w imię Jezusa Chrystusa. Żyjemy w czasach, kiedy nagle mówienie o Bogu jest wygodne, dopóki nie pojawi się imię Boga. Kto z was słyszał o kimś, kto się nazywa antychrystem? Że ktoś taki ma nadejść. Nawet w polskich filmach się to pojawiało o antychryście. Popularny temat. Wszelki duch, który występuje przeciwko Chrystusowi, jest duchem antychrysta. To nie jest duch antyboży. To jest duch antychrysta. I w naszym świecie, kiedy rozmawiamy o Bogu, wszystko jest w porządku, ale kiedy pojawia się imię Jezusa Chrystusa, to czyni różnicę. Jezus przyszedł na świat do mnie i do ciebie. Przyszedł fizycznie do Izraela, ale Izrael go odrzucił. My go odrzucamy, Izrael go odrzucił, a on przyszedł do swojego stworzenia. I ci, którzy wierzą w Jezusa, Biblia mówi, ci ludzie rodzą się z Boga. To brzmi enigmatycznie. Powiem ci, co to znaczy narodzić się z Boga. To znaczy przyjść do Niego, powiedzieć, Boże, ja przepraszam Cię za moje grzechy. Ja wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Zbawiciela. Potrzebuję, Jezu, Ciebie. Przebacz mi moje grzechy. Zawitaj do mojego serca i bądź Panem mojego życia. I to jest moment, kiedy rodzisz się z Boga. Narodziłeś się już z krwi i ciała. Narodziłeś się. Skoro tu jesteś, to się już urodziłeś. Fizycznie jesteś. Ale to, że się urodziłeś, nie oznacza, że jesteś dzieckiem Boga, ani nie oznacza, że jesteś zbawiony. Moment, kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, to jest moment, kiedy stajesz się dzieckiem Boga i to jest moment, kiedy będziesz tam, gdzie twój Ojciec, który jest w niebie. Kochani, tak naprawdę zbliżamy się do kulminacji tego wszystkiego. Twój Twoje zbawienie bądź brak Twojego zbawienia mi osobiście nie wytworzy żadnej krzywdy. To nie ma, to nie wpłynie na mnie w żaden sposób. Ale dla Ciebie będzie miało olbrzymie znaczenie. Dlatego z pewną pełną powagą chcę dzisiaj zadać Tobie pytanie. Czy jesteś człowiekiem, który pije z cystern i ciągle nie znajdujesz zaspokojenia? Ciągle nie znajdujesz zaspokojenia. Szukasz rozwiązania problemu w miejscach, gdzie go nie ma. One cię pogrążają, one cię uzależniają. Ile osób na świecie myślało, że jakaś używka rozwiąże ich problem? Ile ludzi na świecie? I używka rzeczywiście na początku, ona myślisz, wow, czuję się lepiej. Ale powolutku. Ty, który mówisz, że panujesz nad tym wszystkim, stajesz się niewolnikiem i to coś panuje nad twoim życiem. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Zacząłem od tego, że tu nie chodzi o Kościół. I kończę na tym, że tu nie chodzi o Kościół. Zbawienia nie ma, bo jesteś w jakimś kościele. Zbawienie jest, kiedy przyjdziesz do Jezusa i poddasz Mu swoje życie. I w XIX wieku pewien malarz William Blunt chyba namalował najlepszą rzecz, jaką mógł namalować, bo nic innego nie namalował, o czym się mówi, a o tym się mówi. Namalował taki obraz, który tak wygląda. To jest obraz Chrystusa, który stoi u drzwi. I on puka do tych drzwi i puka do tych drzwi. I krytycy artystyczni podeszli kiedyś do niego, powiedzieli: William, ty popełniłeś błąd, bo tutaj w tych drzwiach nie ma żadnej klamki. Tam nie ma żadnej klamki. Tu nie ma klamki. To jest bez sensu. Nie ma takich drzwi. Wtedy William Blunt powiedział tak: tu nie ma klamki, bo klamka jest tylko od wewnątrz. Te drzwi da się otworzyć tylko od wewnątrz. Jezus nie zamierza wtargnąć do twojego życia. Jezus nie przychodzi do twojego życia niezaproszony. Księga Apokalipsy, 3 rozdział, 20 werset. Jezus mówi tak: oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. To jest dokładnie to samo, co jest napisane, namalowane na tym obrazie Williama Blunta. On stoi drzwi i puka do drzwi. Jeśli otworzysz mu drzwi, on wejdzie i będzie z tobą wieczerzał. Co to oznacza? W czasach Starego Testamentu nie było fast foodów, nie było McDonald'ów, nie było KFC. Nie jadło się w ciągu 5 minut, ale jadało się godzinami przez długi czas. I ludzie rozkoszowali się, spędzając ze sobą czas i jedząc. To, o czym mówi Jezus, Jezus mówi: ja nie chcę przyjść do ciebie na chwilę. Ja chcę przyjść do twojego życia. Ja tak naprawdę chcę zamknąć oczy tutaj na ziemi, twoje oczy tutaj na ziemi, kiedy wydasz już ostatni oddech i wtedy chcę cię wprowadzić do miejsca, które ja przygotowałem dla ciebie. Tym miejscem jest niebo. Tylko w Jezusie Chrystusie jest niebo. On przynosi wolność, On przynosi światłość, On przynosi życie. Zastanów się chwilę, jak to jest możliwe, że Stworzyciel przychodzi na ziemię i umiera za swoje stworzenie i Jego stworzenie morduje swojego Stworzyciela i przybija go do krzyża, co było najbardziej bestialską formą śmierci w tamtych czasach. Mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili. I wykopali, wybudowali sobie cysterny, które wody zatrzymać nie mogą. Od Ciebie zależy, kto będzie na pierwszym miejscu w Twoim życiu. Tak naprawdę to jest walka w Twoim życiu, kto ma być numerem jeden. I chciałbym teraz zadać Ci konkretne pytanie. Czy chcesz dzisiaj przyjść do Jezusa Chrystusa, aby On mógł Ciebie zbawić? Czy Ty dzisiaj otworzysz Mu swoje drzwi, bo On będzie pukał do końca Twojego życia, kiedy jesteś tutaj na planecie Ziemia, On będzie pukał do końca Twojego życia. Ale przygotuj się już dzisiaj, otwórz swoje serce dla Niego. I chciałbym Was poprosić, abyśmy wszyscy skłonili swoje głowy, abyś zamknął swoje oczy, bo ten moment jest święty. Ten moment jest święty. Jesteś tylko Ty, jest tylko Bóg, jest tylko Jezus. I chciałbym Ci pomóc w tym, abyś teraz z Nim porozmawiał. Abyś teraz mógł przed Nim wylać swoje serce i powiedzieć: Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Chcę otworzyć moje serce dla Ciebie. Jeśli chcesz dzisiaj przyjść do Jezusa, jeśli pragniesz Jezusa, jeśli chcesz, aby On zawitał w Twoim sercu, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Bóg nie słucha skomplikowanych, pięknych modlitw. Bóg szuka szczerych serc. Powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Otwieram swoje serce przed Tobą. Zawitaj do mojego życia i stań się Panem mojego życia. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za ciemność w moim życiu. Jezu, bądź moim Panem. I wyznaję swoimi słowami. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen. Amen.